zauważam w ciągu ostatnich 2-3 tygodni, że coś się zmieniło. Ludzie zobaczyli, że jednak nie jest tak, jak mówili, i jednak te wszelkie lockdowny, obostrzenia nie pomagają. Jednak na tych 2-3 dawkach się nie kończy, są wprowadzane kolejne, 4-5. Klasa szkolna ludzi mówi 38 milionom, co mają robić. Klasa szkolna ludzi powoduje, że mamy coraz większą inflację. W tym roku, tylko w tym roku, próg ubóstwa w Polsce, ilość osób, które należą do progu ubóstwa, wzrósł o 25%. 400 tysięcy ludzi tylko w tym roku wpadło w próg ubóstwa, z czego 100 tysięcy dzieci.
Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam was w kolejnym odcinku z Filmem Koniecznym.
Dzień dobry. Witam ciebie, witam wszystkich.
Zacznę od takiego optymistycznego pytania, pół żartem, pół serio, bo później prawdopodobnie zrobi się dość poważnie. Kiedy będzie można odwiedzić swój pensjonat?
Zastanawiam się nad tym, czy oficjalnie podać nazwę tego pensjonatu, czy też nie. No z tego względu, że tam też będę wypoczywać, więc nie wiem, czy byłoby to wypoczynkiem, gdyby ludzie mnie tam odwiedzali. Zastanawiam się, ale potencjalnie może kupuję drugi i ten drugi, drugiego nazwę podam. Zobaczymy za tydzień. Na razie złożyłem ofertę, więc zobaczymy. Jak będzie drugi, to wtedy nazwę podam.
A czemu w ogóle kupiłeś pensjonaty, powiedz? Czemu akurat taka inwestycja?
Dywersyfikacja. Inwestuję w różnego typu nieruchomości. Działki rolne, działki budowlane, garaże, domy, lokale usługowe. No i też chciałem właśnie wejść w tą branżę, powiedzmy, usługowo-turystyczną i postanowiłem zakupić pensjonaty.
A powiedz mi, jak byś to skomentował? No bo z jednej strony przed nagraniem, czy też w wywiadzie u Macieja Wieczorka, ekspert Bentleyu, przedstawiasz taką wizję, która jest no, w opinii pewnie niektórych trochę katastroficzna. Z drugiej strony intensywnie inwestujesz, więc jak to wszystko godzisz w swojej głowie, że z jednej strony czeka nas potencjalna katastrofa w kontekście biedy, inflacji czy innych niepożądanych zdarzeń, a z drugiej strony no, robisz wszystko, żeby w pewien sposób żyć normalnie. Jak to się w twojej głowie układa?
Bardzo fajne pytanie. Z moim tatą ostatnio na ten temat rozmawiałem, ponieważ byliśmy na szkoleniu z deweloperki i na drugim szkoleniu z obrotu ziemią. I nie pamiętam na którym, czy na tym pierwszym, czy na drugim, właśnie mój tata mówi, dobra, to teraz kupujemy ziemię, prawdopodobnie w Zakopanem, postawimy jakiś tam pensjonat i będziemy robili flipy na takich pensjonatach, albo remont i sprzedaż, albo po prostu będziemy stawiali pensjonaty. Ja właśnie tak oprzytomniałem na chwilę i mówię, tata, po co my to wszystko robimy? Przecież widzisz, jakie idą czasy. Mój tata jest psychologiem swoją drogą. I on powiedział, w sumie też się nad tym zastanawiał, to jest natura ludzka, że ludzie odsuwają od siebie powiedzmy te złe rzeczy, te złe myśli i starają się żyć normalnie. No i tak też jest w czasie wojny. Tak też Żydzi, gdy były nieciekawe czasy, starali się żyć normalnie. Zresztą ostatnio czytałem na ten temat, że te wszystkie obostrzenia związane z tyfusem, które były nakładane na Żydów, podobne do tych obostrzeń, które są nakładane w tej chwili, też były wprowadzane stopniowo na zasadzie powolnego gotowania żaby i ci Żydzi się przyzwyczajali do tego i liczyli, że to już jest ostatnie obostrzenie, że już nic więcej nie dołożą, że to tylko opaska na ramię, że to tylko jakaś kwarantanna w getcie, że to specjalne i tak dalej, i tak dalej. Specjalne miejsce, żeby tam nikt ich nie odwiedzał i ludzie starali się żyć normalnie i też nawet nie mówiąc o Żydach, w wojnach, gdy latają bomby, świszczą kule, ludzie starają się żyć normalnie i chociażby gdy była druga wojna światowa, były normalnie śluby odprawiane. Zresztą oglądałem jakiś fajny film na temat Powstania Warszawskiego. Rano i po południu ludzie biegali między płonącymi budynkami, a wieczorem były zabawy, normalne biesiady, śluby i tak dalej. Więc to jest naturalna ludzka reakcja, że ludzie starają się po prostu żyć normalnie, a też dodatkowo człowiek jest taką istotą, która bardzo łatwo się przyzwyczaja do różnych rzeczy i dzięki temu też mogą rządzący nam wprowadzać różne obostrzenia, lockdowny i różne rzeczy, bo po jakimś czasie człowiek się przyzwyczaja, to się staje nową normalnością i można nałożyć kolejne, więc żyjemy powiedzmy poniekąd w takich dwóch światach, czyli staramy się żyć normalnie, inwestujemy, dywersyfikujemy, dalej nagrywam filmy, dalej udzielam wywiadów, a z drugiej strony widzę, w którym kierunku zmierza świat i póki ludzie się nie obudzą, na szczęście coraz więcej ludzi się budzi. Zauważyłem, że ludzie zaczęli o tym głośno mówić, głośno pisać na swoich mediach społecznościowych, mówić dookoła. Widzę, że ludzie zrozumieli, że zostali oszukani. I to jest wbrew pozorom, mam taką nadzieję, że z tego całego zła wyjdzie koniec końców dobro, i ludzie się obudzą i zobaczą, że to, w którą stronę idziemy, nie jest dobrem, a koniec końców będą mniej ufni do rządzących, zwłaszcza ci, którzy oglądają telewizję, więc liczę, że koniec końców wyjdzie na dobre i zauważam w ciągu ostatnich 2-3 tygodni, że coś się zmieniło. Ludzie zobaczyli, że jednak nie jest tak, jak mówili i jednak te wszelkie lockdowny, obostrzenia nie pomagają. Jednak na tych 2-3 dawkach się nie kończy, są wprowadzane kolejne, 4., 5, więc liczę, że jednak może będzie dobrze i to też pomaga mi inwestować i nie siedzieć w kącie i nie płakać, będąc skulonym, tak?
21 lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie od i dla prawdziwych przedsiębiorców, czyli Święto Kapitalizmu. Osią tego wydarzenia jest moderowany networking zapewniający poznanie co najmniej kilkunastu nowych przedsiębiorców. Dodatkowo prelekcje biznesowych wywiadaczy, takich jak Sławomir Mentzen, Janusz Palikot, Tomasz Nietubyć, Mirek Burnejko czy Adrian Gorzycki. Poza tym brak przypadkowych ludzi i kozackie afterparty, na którym poznasz jeszcze więcej przedsiębiorców. 21 lutego Warszawa, bilety dostępne na przygody.tv/święto, bez polskich znaków oczywiście. Link do kliknięcia w opisie pod filmem. Do zobaczenia.
Czy żywisz nadzieję, że ludzie są w stanie się obudzić do tego stopnia, że zatrzymają ten proces, o którym mówisz?
Jasne, jasne, jak najbardziej. Ja tutaj chciałbym przypomnieć, że w Polsce chociażby mamy 460 posłów, z czego tak naprawdę realną decyzję ma decyzyjność 20-30. Reszta to są zwykli klikacze, wciskacze guzików. Pracę takiego zwykłego posła mogłaby małpa wytresowana tak naprawdę wykonywać. To jest kwestia dostania rozpiski rano, jaki guzik mam wcisnąć na jaką ustawę i głosują. Za, przeciw, wstrzymał się od głosu i to jest ich praca. Praca posła, takiego zwykłego klikacza, wciskacza guzików, to nie jest żaden jakiś, powiedzmy, nawet prestiż w tej chwili. Są zwykli klikacze guzików, którzy mają 3 opcje do wyboru, a tak naprawdę kilkanaście osób decyduje o tym, jak oni mają klikać. Więc jak sobie przedstawimy to tak, że tak naprawdę tych posłów decyzyjnych, którzy mogą decydować o losach 38 milionów jest 20, może 30, i to jeszcze biorąc pod uwagę wszystkie partie i z każdej partii tych decyzyjnych, to jest klasa szkolna. Klasa szkolna ludzi mówi 38 milionom, co mają robić. Klasa szkolna ludzi powoduje, że mamy coraz większą inflację. Niedzielski, który mówi, że lockdowny nie działają, tydzień później wprowadza lockdown, a lockdown to jest upadek kolejnych biznesów. Upadek kolejnych biznesów to są coraz większe biedy w kraju, coraz więcej ludzi, którzy są biedni, to jest dodruk pieniądza. Dodruk pieniądza to jest inflacja, która powoduje kolejną biedę. Ja chciałem tutaj zaznaczyć, że w tym roku, tylko w tym roku, próg ubóstwa w Polsce, ilość osób, które należą do progu ubóstwa, wzrósł o 25%. To są ludzie, którzy żyją poniżej 600 zł na miesiąc. Mieliśmy 1 600 000 Polaków, którzy żyli poniżej 600 zł za miesiąc, na miesiąc. W tej chwili jest już 2 miliony. 400 tysięcy ludzi tylko w tym roku wpadło w próg ubóstwa, z czego 100 tysięcy dzieci. I to te 20-30 osób do tego doprowadziło. I moim zdaniem ludzie albo się obudzą, widząc, co się dzieje, albo się obudzą, jak już nie będą mieli co do gara włożyć. Ale prędzej czy później się obudzą. Jedynym problemem, jaki my mamy, to jest policja. To jest polska policja, bo to ona utrzymuje te nielegalne nakazy i ten porządek. Bo gdyby policja zauważyła, że to oni tak naprawdę trzymają pieczę nad tym, co się dzieje i oni upewniają się, że te wszelkie nielegalne rzeczy są wprowadzane, to by tego nie było. Tylko i wyłącznie policja ma wpływ na to, co się dzieje. Tutaj moim zdaniem apel powinienem taki, powiedzmy, wystosować do policji. Wy też macie rodziny. Macie rodziców, dziadków, sąsiadów, bliskich i wasze dzieci też będą żyły w świecie, który dla nich kreujecie. I tutaj ja tylko wykonywałem rozkazy, nie jest żadnym argumentem, bo SS-mani w Norymberdze, którzy palili Żydów, też powiedzieli, że tylko wykonywali rozkazy. waszym obowiązkiem policjanta jest odmówienie wykonania nielegalnego rozkazu. To nie jest wasz przywilej, to nie jest wasza opcja, to jest wasz obowiązek i to mówi ustawa o policji. Na szczęście w tej chwili, bo mam też kontakty w policji, to dosyć wysoko, mniej więcej jest 50 na 50. 50% policjantów jest normalna, a 50% to są zwykłe pały, somowcy. I tutaj już jest kwestia tych normalnych policjantów, by utemperowali swoich kolegów zomowców. Bo to oni powodują, że dzieje się to, co się dzieje w kraju. Polacy zaczęli się bać policji. Jeszcze kilka lat temu, gdy widziało się policjanta, ludzie czuli spokój, czuli się bezpiecznie. Teraz Polacy boją się policjantów.
Aby jeszcze wracać na chwilę do twojego majątku i tego, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, biorąc też pod uwagę to, co nas czeka podatkowo w przyszłym roku, nie obawiasz się tego, że ci po prostu będą próbowali zabrać?
Ale już próbują zabrać. Danina solidarnościowa, teoria spiskowa o podatku katastralnym. Zresztą będę na ten temat nagrywał filmy. PiS, wchodząc dochodząc do władzy, twierdził, że w życiu nie wprowadzi podatku katastralnego. Potem Kaczyński upewniał, że nie będzie czegoś takiego jak podatek katastralny. I nagle, bum, niespodzianka, myślimy o podatku katastralnym. Tak? Gdy ja o tym mówiłem, ludzie pisali mi, no co ty, PiS powiedział, że nie wprowadzi. No i jest. Już planują na podatek katastralny, więc będą karać tych, którzy mają, tych, którzy są przedsiębiorczy, by dawać tym, którzy nie są przedsiębiorczy i nic nie robią. A to jest uśrednianie, tylko że uśrednianie w dół. To jest uśrednianie społeczeństwa w dół, bo ci bogaci już nie będą mieli ochoty pracować, albo będą płacili podatki zupełnie gdzie indziej. To jest i tak zubożenie społeczeństwa. W tej chwili żyjemy w kraju socjalistycznym, można powiedzieć, że już blisko komunistycznym, który idzie w stronę totalitaryzmu, gdzie państwo już chce powoli zawłaszczać twoje ciało. Tak, no bo czym innym jest zmuszanie do szczepienia, albo mówienie, że jak nie masz szczepionki, to nie będziesz mógł pracować w ten lub w inny sposób, zmuszanie do tego, to jest zawłaszczenie już nawet ciała Polaków przez te 20-30 osób.
Gdybyś miał postawić swoją teorię, to po co się to robi? Ja kiedyś usłyszałem takie pytanie właśnie a propos tego, co się obecnie dzieje, że dlaczego jako cywilizacja nie skupiamy się na przykład na tym, żeby wspólnie podbijać kosmos, eksplorować oceany, rozwiązać problem głodu na świecie, problem śmieci na świecie, tylko pozwalamy na to, żeby pewna wąska grupa osób de facto zawładnęła życiem kilku miliardów.
No tutaj wchodzi w to chciwość i ludzie, którzy są zwyrodnialcami, którzy doszli do władzy i cały czas nami starają się rządzić. Ja często uśmiecham się, gdy ktoś mówi o problemie głodu. Nie ma czegoś takiego jak problem głodu na świecie. Problem byłby, gdyby nie dało się go rozwiązać.
Problem dystrybucji
żywności. Nie ma czegoś takiego w ogóle jak problem. Problem to jest rzecz, która jest ciężka do rozwiązania albo nie da się jej rozwiązać. Nie ma czegoś takiego jak problem głodu, jest tylko niechęć do tego, by go zwalczyć. Mamy w tej chwili nie problem głodu, tylko niechęć rządzących, by zwalczyć głód, ponieważ gdyby takie kraje jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Turcja przez 2 tygodnie zaprzestały zbrojeń, starczyłoby pieniędzy na to, by na Saharze stworzyć panele fotowoltaiczne i napompować wodę na Saharę i zrobić z niej sad dla całego świata. Nie byłoby problemu głodu w ciągu 2 tygodni. Tylko gdyby te 3-4 kraje przestały się zbroić na 2 tygodnie.
Ale mówisz o czymś hipotetycznym? Czy czytasz jakieś może opracowanie?
Opracowanie, tyle pieniędzy, ile te kraje wydają na zbrojenie w ciągu 2 tygodni, jest potrzebne, aby stworzyć ogromną farmę fotowoltaiczną na Saharze, przeciągnąć wodę i stworzyć tam sad dla całego świata, eliminując głód. Więc głód nie jest problemem, po prostu jest niechęć do tego, żeby go zwalczyć.
No i ta niechęć wynika z czego?
No z tego, że krajom nie zależy na tym, mają gdzieś. Oni udają, że walczą z głodem, liczą się interesy, liczą się biznesy. No tutaj już wchodzimy w historię i w tematy typu, czy Ameryce faktycznie zależało na tym, by walczyć z terrorystami, czy na ropie. No mądry człowiek wie, o co chodzi, tak? Liczą się interesy, nie zależy ludziom na tym, by walczyć z głodem. Także problemu głodu nie ma, jest po prostu niechęć do tego, by to zwalczyć. Mamy coś takiego jak wolną energię. Świat w ogóle nie musiałby funkcjonować tak, jak w tej chwili funkcjonuje. No, rządzą nami ludzie, którzy chcą zarabiać i tak to wygląda, a my po prostu na razie się dajemy. Mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, co się w tej chwili dzieje, coraz więcej ludzi zaczęło o tym mówić, coraz więcej ludzi zaczęło o tym czytać i I właśnie nawiązując do wcześniejszego tematu, liczę, że koniec końców z tego wszystkiego wyjdzie dobro. Mhm. Ludzie się obudzą.
Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTuba, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Czy czeka nas bieda?
Tak.
Dlaczego?
Tak. Dlaczego czeka nas bieda? Dlatego, że Polacy, ogólnie świat wszedł w tą całą ten cyrk pandemiczny. Oczywiście z góry też zaznaczę, że wirus jest, istnieje, jest groźny, nawet zabija. Tyle, że nie jest tak groźny, jak przedstawiają to media. Przez 2 lata pandemii zginęło 5,5 miliona ludzi na całym świecie, licząc jeszcze, że wszyscy, którzy są wybici na COVID, faktycznie umarli na COVID. Zresztą pokazywałem na moich filmach nagrania ze Stanów Zjednoczonych, jak po 7-8 miesiącach pandemii ktoś z rządu amerykańskiego twierdzi, że no dobrze, to my teraz już będziemy wpisywać tylko tych, którzy umarli faktycznie na COVID, nie będziemy wybijali tych, którzy zginęli w wypadkach samochodowych lub na ataki serca, mając COVID jako COVID. Więc teraz jak odejmiemy tych ludzi, większość osób, z którymi rozmawiam, zna kogoś, kto umarł na zawał albo nie mógł się dostać do szpitala, a potem go zbadali i wbili mu COVID, bo akurat w momencie śmierci go miał. W każdym razie z tego względu, że wciągnęliśmy się w to, ciekawostka, Japonia, kraj, który postanowił żyć normalnie z tą chorobą i traktować ją jak każdą inną, nagle w magiczny sposób wirus u nich wyparował. Nie ma wirusa, nie ma kolejnej fali, a kraje, które mają wyszczepienie na poziomie 70, 80, 90% mają kolejne fale i kolejne dawki, już czwarte dawki wprowadzają. To też ciekawostka. W każdym razie zmierzając do ekonomii, weszliśmy w etap, gdzie bardzo ciężko jest już z tego wyjść. Weszliśmy w spiralę wręcz upadkową, jeżeli chodzi o inflację, o to, co się dzieje na świecie. Zerwaliśmy łańcuchy dostaw, o czym też mówiłem 1,5 roku temu, że lockdowny doprowadzą do zerwania łańcuchów dostaw i te łańcuchy dostaw zostały zerwane. Da się to przywrócić, ale to będzie trwało wiele, wiele miesięcy, jak nie lat, ponieważ ciężko jest, by te biznesy nagle powstały i ci ludzie, którzy prowadzili te biznesy, nagle wytrzasnęli pieniądze i zaczęli to prowadzić, więc musi od nowa ta ekonomia się zrestartować. No ale biorąc pod uwagę to, co teraz się dzieje, czyli kolejne lockdowny, które są wprowadzane, no niestety przekroczyliśmy ten poziom, powiedzmy, gdzie jeszcze coś tam było, mogliśmy uratować. No i w tej chwili dążymy do inflacji na poziomie 15% i to tej oficjalnej, nieoficjalnej oczywiście na poziomie powyżej 20, nawet 20 kilku pod 30%. Mamy inflację, którą stara się zwalczyć podnoszeniem stóp procentowych, co jak już kiedyś powiedziałem, jest tylko i wyłącznie głaskaniem inflacji. To jest squeeze, który jest przeprowadzany na klasie średniej, bo z jednej strony życie jest coraz droższe, a z drugiej strony podnoszenie stóp procentowych spowoduje, że raty będą coraz droższe, więc i tak będzie życie coraz droższe. To nie jest walka z inflacją. Kolejne lockdowny spowodują, że będziemy mieli upadek następnych biznesów i to też nie jest tak, że jeżeli pierwsze lockdowny spowodowały, że upadło X biznesów, to w kolejnych lockdownach upadnie tyle samo. Upadnie więcej biznesów, ponieważ te, które jeszcze nie upadły i jakoś tam na włosku się trzymają, w kolejnych upadną i będą padały kolejne, więc może upaść 2 razy więcej biznesów niż z powodów tych wcześniejszych lockdownów. A to jest oczywiście zubożenie społeczeństwa, bo gdy pada jakiś biznes, gdzie pracowały 3-4 osoby, to te 3-4 osoby już nie wydadzą pieniędzy w kolejnym biznesie, bo nie mają tych pieniędzy, przez co pada kolejny biznes i jeszcze pada ten biznes, który dostarczał produkty, asortyment do tego biznesu, który upadł, więc i on upada. No i staje się społeczeństwo coraz biedniejsze. Mamy reakcję łańcuchową. To rządzący starają się ratować drukowaniem pustych pieniędzy z powietrza i dawaniem jakichś danin, które starczają na chwilę.
Tarczą inflacyjną.
Tak, i powodują inflację. To kopie ludzi w tyłek potem za jakiś czas, tak? Więc tak czy siak ludzie dostają po tyłku. I w tej chwili przez to, że ludzie pozwolili na lockdowny, nie wyszli na ulicę, będziemy mieli ogromną biedę, która zresztą też jest według World Economic Forum zaplanowana, a przynajmniej przepowiedziana na rok. Zaplanowana to brzmi bardzo spiskowo. Przepowiedziana została, że mniej więcej w latach 2024-2025 w Europie spodziewa się wielkich głodów i zamieszek.
W jaki sposób z twojej perspektywy można walczyć realnie z inflacją, a nie głaskając temat?
No nie no, to po pierwsze to co robią, to już jest za późno w tej chwili. Stopy procentowe musiałyby urosnąć naprawdę bardzo, bardzo mocno w tej chwili, żeby za 3-4 miesiące ta inflacja mogła powiedzmy zacząć maleć.
Oczywiście. Jest bardzo mocno.
Kilkanaście procent. Tak jak kiedyś zrobiła na przykład Rosja, Ukraina, to jest drastyczny wzrost, ale no rządzący i może boją się to zrobić, może nie chcą, no bo to dojedzie wszystkich tych, którzy wzięli kredyty. Jesteśmy powiedzmy w takim szachu w tej chwili, zresztą też mówiłem jeszcze przed wirusem, żeby uważać na kredyty, ponieważ mamy w tej chwili rekordowo niskie stopy procentowe, gdy one urosną, ludzie będą płacili ogromne raty kredytu i to było w 2017-2018, gdy ja o tym mówiłem, zresztą mam takiego kolegę, często go przytaczam w różnych wywiadach, on wtedy chciał budować dom za milion i wziąć milion kredytu i odwiodłem go od tego, podziękował mi nawet ostatnio, że mu się udało, powiedziałem mu wprost, weźmiesz kredyt na milion, będziesz do końca życia tego żałował, no i nie wziął tego kredytu i mi bardzo mocno ostatnio podziękował, że jednak go namówiłem do tego, mimo że jego żona go bardzo mocno cisnęła, no bo wiadomo, że warto mieć nowy, fajny dom. Także zresztą te stopy procentowe zaczęły być podnoszone o wiele za późno. Pan od NBP twierdził, że nie ma takiej konieczności, potem, że nie będą podnosić, po czym nagle podnieśli, zresztą artykuły możecie sobie państwo znaleźć w internecie, jak to mówiono, że w 2021 Polska nie ma zamiaru podnosić stóp procentowych, po czym nagle je podnieśli za mało, po czym on twierdził, że już więcej nie będzie trzeba podnosić, po czym znowu podniósł, ale że to już jest ostatni raz, po czym znowu podniósł. No nie, no to jest powiedzmy albo zaplanowane, albo po prostu no ci ludzie są niekompetentni. Moim zdaniem jednak to jest zaplanowane.
Mhm. Właśnie, to już z twojej wypowiedzi trochę wynika, ale jak ogólnie oceniasz postępowanie pana Glapińskiego, no bo to o nim mowa?
No gdyby zestawić to, co on mówił w ciągu ostatnich dwóch lat i wszystko to, co on powiedział i tak w jednym filmie to przedstawić, to by niezła komedia z tego naprawdę wyszła. Tak? To jest zaprzeczanie samemu sobie, no bzdury totalne. To szkoda to w ogóle komentować.
Wracając na chwilę do Japonii, biorąc pod uwagę to, że de facto częścią twoich obowiązków, przynajmniej z tego, co mówisz, tak wynika dla mnie, częścią twoich obowiązków jest to, że bardzo dużo czytasz. Chłoniesz bardzo dużo informacji, żeby móc spojrzeć na wszystko z lotu ptaka. Więc biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś o Japonii, to czy nie uważasz, że Japonia przez to, że wyłamuje się z tego pewnego schematu, to że mogą ją czekać jakieś takie konsekwencje ze strony innych krajów, którym to się nie spodoba?
No zdarza się właśnie, że te kraje, które się wyłamują nagle albo im tam się robi bardzo źle, albo nagle wojenka spada, albo się okazuje, że warto iść po ropę i często tak było. Nie mówię tutaj w kontekście wirusa, tylko no chociażby tutaj pomysł zrobienia złotego dinara i nagle się okazuje, że ktoś jest terrorystą i potem musi umrzeć. Więc no te kraje są mocno temperowane. Zresztą teraz mamy sytuację związaną z Salwadorem, który dostał też po tyłku i tutaj już ma groźby ze Stanów Zjednoczonych, bo on Bitcoina wprowadził. No tutaj prezydent Salwadoru jednak się nie poddaje. Nawet teraz ostatnio na dołku skupił dodatkowe 150, chyba 8 bitcoinów, ale no widać, że jak kraj jakiś się wyłamuje, no to no dostaje po łapach bardzo mocno.
Jeżeli, ja to pytanie zadałem kilku osobom, ponieważ sam je otrzymałem od innej osoby i ono mi tak trochę właśnie otworzyło oczy na pewną perspektywę, biorąc pod uwagę jak globalnie i w Polsce również, jak duży problem onkologiczny mamy. To dlaczego na każdym kroku nie widzimy billboardów zachęcających mężczyzn do badania się, kobiet zachęcających, billboardów, które zachęcają kobiety również do badania się, a za to mamy taką nagonkę na chorobę, która no, w zestawieniu właśnie na przykład z nowotworem, ona nie przeraża ludzi. Tylko na takiej zasadzie, okej, no to już z tych dwóch to nie spotkałem jeszcze ani nikogo, kto mi powiedział, wolałbym nowotwór.
No tutaj część osób odpowie, ponieważ nowotworem my się zarazimy, ale nie rozprzestrzeniamy go dalej i nie możemy się dalej zarazić. Ja wiem, że taki argument tutaj u niektórych osób padnie, tyle że można na to spojrzeć jeszcze szerzej, bo nowotwory powstają, my się zarażamy nowotworami tak naprawdę, można powiedzieć, poprzez to, jaką mamy dietę, jak wygląda nasze życie, nasz tryb życia. I teraz właśnie pytanie powinno być, dlaczego rządy nie promują zdrowego odżywiania, dlaczego mamy w sklepach strefę ze zdrową żywnością. A to co jest pozostałej żywności, jak mamy oddzielne, tu jest zdrowa żywność, a tu jest żywność. No to co,
ja
jest, co jest w tej pozostałej, tak? Dlaczego pozwalają na to, na tą całą chemię, która jest w żywności, a potem ludzie mają nowotwory? No właśnie, no to jest ten absurd. Wirus jest bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby wprowadzić system totalitarny. Ponieważ no oczywiście rządzący będą mówili, że oni chcą walczyć z wirusem, no i w telewizji to o tym trąbią cały czas. Ci ludzie, którzy oglądają telewizję, oczywiście im przytakują, no bo wiadomo, że powiedzą ci, no to co, mówisz, że wirusa nie ma? No nie, no wiadomo, że jest. Więc z takimi osobami ciężko jest dyskutować. Oni uważają, że rządzący też robią dobrze. Nie patrzą długoterminowo, jak to wpłynie na ekonomię i na to, że nie będą mieli co do, powiedzmy, tego gara włożyć. A za pomocą tego wirusa można bardzo, bardzo jasno i w prosty sposób wprowadzać właśnie system totalitarny. No bo nikt nie zrobi ci lockdownu na przykład, bo jest rak. Bo się nie rozprzestrzenia tak, ale już można wprowadzić lockdown, bo na przykład jest wirus. I nagle wychodzi jakiś minister i mówi, że wprowadzamy lockdowny i zamykamy siłownię. A dlaczego zamykamy siłownię? A bo jak on kiedyś chodził na siłownię, to tam, to był jego argument, to tam był sufit poniżej 2 metrów i wtedy wirus się łatwo rozprzestrzenia. No i Mazurek go pyta, no a co z siłowniami, które mają sufity wyżej niż 2 metry? Nie, trzeba i tak zamknąć wszystkie. Po czym nagle się okazuje, że PZU wchodzi w branżę fitness i przejmuje mnóstwo siłowni. A potem robią lockdown i wprowadzają na przykład obostrzenia dla hoteli. Po czym się okazuje, że polski rząd wykupuje te hotele, które upadają. Także za pomocą wirusa można tego typu rzeczy robić. I za pomocą wirusa można bardzo mocno sterować społeczeństwem, które boi się, bo ogląda telewizję.
Drodzy widzowie, dziękujemy wam za wasz czas. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym filmie, jakie są wasze przewidywania, a my tymczasem się żegnamy. Dziękujemy wam za waszą uwagę. Cześć.
Cześć.